Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś bohaterką naszego odcinka będzie Izabela Połońska, wokalistka estradowa, doktor nauk muzycznych, a także trener wokalny współpracujący z teatrami, ale przygotowujesz nie tylko aktorów, również przedstawicieli świata biznesu do wystąpień publicznych. Witaj.
Dzień dobry, tak, to wszystko prawda. Dzień dobry, dobry wieczór, powinnam powiedzieć. No tak, trochę tych rzeczy w życiu robię, ale wszystko się kręci wokół jednej rzeczy, czyli głosu. Wokół głosu, tak.
Ten głos jest epicentrum twojego życia.
Tak, ja mam taką teorię, że w głosie słychać nas całych. Że to jest taka najintymniejsza część nas, która wychodzi na zewnątrz. A jednocześnie naprawdę trzeba dużej świadomości samego siebie, żeby móc ukryć w głosie pewne rzeczy, które są takie no, najwrażliwsze w nas.
Czyli jakbyś miała swoją supermoc zdradzić już na samym początku, to jesteś w stanie określić po głosie, kto jest jakim człowiekiem?
Myślę, że tak, że dużo słyszę w głosach innych ludzi. Myślę, że to jest kwestia słuchania. Po prostu, że każdy z nas to potrafi. My to intuicyjnie wszyscy potrafimy odczytywać, tylko nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.
To zanim jeszcze przejdziemy do tych szczegółów, które od razu już mnie tutaj zainteresowały i zaciekawiły, to powiedz mi, jak wpadłaś na to, żeby z tego głosu uczynić ten swój cel ścieżki życiowej, zawodowej i na tym głosie budować sukcesy?
To samo do mnie przyszło. Ja myślę, że jak we wszystkich takich biografiach, gdzie ludzie mają pewnego rodzaju spełnienie w życiu, a jestem tą szczęściarą, bo faktycznie robię to, co kocham i oczywiście no zawsze to się łączy, w moim życiu też się łączyło z jakimś zawalczeniem o to, żeby to było możliwe, bo jak jest coś zbyt proste, to znaczy chyba, że nie do końca jest tak ważne w życiu. Ale to przyszło zupełnie naturalnie, dlatego że ja miałam takie ogromne szczęście, że miałam babcię, mamę mojego taty, która od dzieciństwa, od najmłodszych lat zawsze do mnie śpiewała, mówiła pięknie, sama była taką trochę niespełnioną aktorką. I gdzieś ta wrażliwość na głos ludzki właściwie była we mnie kształtowana no, od samego początku. A śmieszną rzeczą na przykład jest to, że ja jako dziecko bardzo niewyraźnie mówiłam. I to dość długo trwało, ponieważ byłam bardzo emocjonalnym dzieckiem i chciałam bardzo szybko coś z siebie wyrazić,
aparat
jakby upuścić, a mój aparat, moja artykulacja jeszcze nie była tak sprawna. No ale dzięki temu, że zwracano mi na to uwagę w domu rodzinnym i faktycznie babcia zawsze ze mną cierpliwie siadała pod drzewem i mówiła do mnie, dobrze Izuniu, tylko teraz powtórz mi jeszcze raz i wolno, żebym wszystko zrozumiała. Też nauczyłam się, że żeby komunikować się z drugą osobą w sposób efektywny, no to muszę się wyrazić też precyzyjnie. I to są takie pierwsze starcia, które potem oczywiście przełożyły się na życie zawodowe. I myślę, że to tyle tak naprawdę. Potem oczywiście jest cała kwestia mojej takiej tęsknoty za tym, żeby być aktorką, dlatego że to z tego powodu zaczęłam śpiewać.
Ale właśnie chciałaś być od razu śpiewającą aktorką?
Nie, ja po prostu chciałam zdać na wydział aktorski. Bardzo mnie pociągał teatr. Zresztą sama byłam też aktorką takiego teatru Logos działającego w Łodzi przez wiele, wiele lat. Pozdrawiam Logosiaków, bo oni są aktywni do dzisiaj. To od wielu, wielu lat trwa. Myśmy się tam spotykali z profesjonalistami, czyli i z profesjonalnymi aktorami i z prawdziwymi reżyserami. Ocieraliśmy się o ten prawdziwy świat i to było bardzo fascynujące dla mnie. Budziło jakąś po prostu taką tęsknotę do świata, w którym mogłabym być jeszcze kimś innym niż tylko sobą. Myślę, że to było bardzo, bardzo atrakcyjne dla mnie. No i w związku z tym poszłam na tak zwane lekcje przygotowania do egzaminu z piosenki aktorskiej. Pani, która mnie przesłuchiwała, powiedziała, że dobrze byłoby też zdać do Akademii Muzycznej, że czemu tego nie robię. No i ponieważ się dostałam tam od razu, to te plany moje związane z aktorstwem zostały odłożone na później. Ale to jest w ogóle skomplikowana historia, dlatego że ja jeszcze wcześniej grałam przez prawie 12 lat na fortepianie, więc jestem też wykształconym muzykiem od dziecka tak naprawdę w pewnym sensie.
I mimo tego, że nie chciałaś iść w tę muzykę,
to i tak mnie zabrało.
Życie pokazało ci, że nie ma przypadków.
Tak, ale piosenka w moim życiu jest obecna od zawsze. Tato mój, który fantastycznie grał na akordeonie i śpiewał, śpiewał też pięknie. Właściwie też w domu, robiąc cokolwiek, gotując, zawsze gdzieś to było żywe u nas w domu. Ja zawsze byłam tym gdzieś jakoś otoczona. Myślę, że to jest absolutnie naturalne w moim przypadku.
To ja już chyba wiem, co śpiewał twój tata, bo można powiedzieć, że sięgasz w swoich koncertach po teksty takich wybitnych autorów jak Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, Wojciech Młynarski, Kofta, Osiecka. Teraz przyjechałaś i przyjeżdżasz do Poznania z piosenkami Seweryna Krajewskiego. To Czyli prawda. Rozumiem, że to są te rzeczy, które słyszałaś w kuchni.
Tak, no szczególnie pana Seweryna. Mój tata uwielbiał Seweryna Krajewskiego. Mój tata już nie żyje, 15 lat go nie ma z nami, ale tak, to są takie rzeczy, że nawet jak teraz o tym mówię, od razu mam ciarki na sobie, że to są tak dojmujące rzeczy, tym bardziej, że akurat cała ta twórczość Seweryna Krajewskiego no jest taką wyjątkową, myślę, w piosence polskiej, zwłaszcza te piosenki, które napisał z Agnieszką Osiecką. To jest jakiś w ogóle kosmos, jak się te dwie wrażliwości ze sobą połączyły. Ta taka naturalność Osieckiej w słowie, bo przecież jak ona pisze, to widzimy, że tam są zwykłe słowa, z których ona splatała poezję, czyli jakby uświęcając to wszystko, co jest takie zwyczajne w naszym życiu, zwłaszcza kobiety to bardzo dobrze czytają, potrafiła przemienić to w poezję, a Krajewski z kolei ma tą umiejętność do dzisiaj zresztą, bo przecież do dzisiaj pan Seweryn pisze piosenki, tylko już nie dla polskich wykonawców, prostotę frazy i prostotę melodii, ale takiej melodii, która jest melodią do zapamiętania, bo my jej posłuchamy jeden, drugi raz i my już pamiętamy, że taka jest właśnie piosenka.
Czyli potrafimy ją powtórzyć.
Tak, tak. A to już jest dzisiaj naprawdę rzadkość. To
dlaczego zostawiłaś Seweryna Krajewskiego? Odłożyłaś go na tak długi czas?
Ponieważ myśmy najpierw śpiewali bardzo duży projekt. Ja przez wiele lat, prawie przez 10 lat śpiewam piosenki Agnieszki Osieckiej, w której oczywiście piosenki Seweryna Krajewskiego się znalazły. Później przeszliśmy przez projekt z Przyborem i Wasowskim, z Młynarskim, z wszystkimi kompozytorami, tymi znaczącymi autorami tekstów, aż w końcu nagle do mnie dotarło, że nikt nie śpiewa takiego monograficznego koncertu z piosenkami tylko Seweryna Krajewskiego. I pomyślałam sobie, że to jest dobry trop, dlatego że ludzie do tej pory te piosenki znają, tęsknią za nimi, a już za bardzo nie można ich posłuchać w radio, niestety.
A nie miałaś jakiejkolwiek nuty obawy, pozostając w terminologii też muzycznej, sięgając po tak wielkie nazwiska?
Nie, tego się nie boję. Ja jestem ze świata muzyki klasycznej i wbrew pozorom, niestety, czasem klasycy uważają, że muzyka, tak było w dawnych czasach, bo to się oczywiście już teraz bardzo zmienia, że muzyka tak zwana estradowa to jest muzyka niższych lotów i że jest zbyt prosta. Ale ja zawsze mówię, że trzeba byłoby umieć napisać taką piosenkę, żeby ona była chwytliwa właśnie, żeby wpadła w ucho po pierwszym czy po drugim przesłuchaniu. Trzeba umieć docenić ten kunszt. Ja go doceniam, ponieważ sama jestem w ogóle z natury minimalistką, więc to się bardzo dobrze wpisuje, ta twórczość. Nie bałam się. Myślę, że jedyna rzecz, jaka jest zawsze ryzykowna, to to, że my oczywiście już dzisiaj troszeczkę przetwarzamy te piosenki. Chociaż tak mi się przydarzyło i to jest, uważam, wielka moja radość, że pan Seweryn Krajewski usłyszał nas z naszego pierwszego projektu właśnie koncertu z Agnieszką Osiecką, gdzie śpiewałam piosenkę Sama Chciała. Usłyszał tę piosenkę na YouTubie i napisał do mnie, że dziękuję nam, że nie zmieniliśmy tej piosenki.
Co poczułaś, jak zobaczyłaś takiego maila?
No to było wspaniałe, cudowne.
Ja bym sobie pomyślała, że to jest ten mail w stylu szejk arabski znalazł ciebie i chce tobie przekazać.
Nie, to było już dobrych parę lat temu. To było, tak jak mówię, 10 lat temu. Zresztą w naszym świecie artystycznym to jest raczej naturalne, że my się ze sobą jakoś komunikujemy, nawet jeżeli jesteśmy z różnych światów. Znajdujemy do siebie dojście. I zresztą z panem Sewerynem taki kontakt mam do tej pory. On wie, że my ten projekt stworzyliśmy już dobrych kilka lat temu. Wyraził na to zgodę. Przeprosił mnie, że nie może nam udzielić takiego glejtu z fundacji, bo gdyby to zrobił, to prawdopodobnie bardzo wiele osób by się również do niego zgłosiło. A on już w tej chwili jest jakby w zupełnie innej rzeczywistości, bo tak naprawdę on cały czas jest aktywny i my to o tym nie wiemy, ale mieszka przecież w Los Angeles i tam cały czas pisze, i to pisze dla tych lokalnych, amerykańskich piosenkarek i piosenkarzy.
Stał się cenionym kompozytorem za granicą.
Oczywiście,
to są zupełnie
że tak.
Inne wrażliwości, to jest inna część globu, inna szerokość geograficzna.
Jest jedna rzecz, którą Seweryn Krajewski posiada, to jest to wyczucie naprawdę takiej piosenki, która jest piosenką stricte popowo-estradową.
Niezależnie od szerokości
tak.
geograficznej.
Ja ja myślę, że on po prostu to umie robić. Jest wspaniałym melodystą i tak jak powiedziałam, no po raz kolejny, tak jak to Wojciech Młynarski robił fantastycznie, że pisał tekst i wiadomo było, że to będzie fantastyczny szlagwort, czyli kilka słów, które powodują, że tę piosenkę się pamięta i jest motywem przewodnim. Tak samo robił to Seweryn Krajewski, świetnie pisał te tematy i pisze nadal.
Super mocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Masz jakąś jedną swoją ulubioną piosenkę z tego repertuaru?
No, ja mam ich kilka, aż trudno tak naprawdę wybrać jedną. Bardzo lubię piosenkę Uciekaj moje serce. Bardzo lubię piosenkę Wielka miłość. Jedna z piękniejszych piosenek. Ale lubię też piosenkę Niech żyje bal. Bo to jest piosenka, o której ludzie nie wiedzą, że najpierw była inna melodia zupełnie. Ta piosenka zupełnie się nie przebiła i to pani Maryla Rodowicz powiedziała Agnieszce Osieckiej, że to Seweryn musi napisać tę muzykę. I miała rację. Potem z tej piosenki zrobiła wielki przebój. No niesamowite to jest. Ja nawet kiedyś wysunęłam taką tezę, ponieważ mam tę radość znać się i przyjaźnić z Magdą Czapińską, która też bardzo dobrze znała Agnieszkę Osiecką. I ona zawsze do mnie mówi, że to jest niesamowite, ponieważ też tak się zdarzyło, że Seweryn Krajewski pisał muzykę do jej tekstów. Że przecież Agnieszka była taką okrutną gadułą, takim kimś, kto posługiwał się tym słowem, jadł słowem życie, zjadał. A Seweryn Krajewski znany jest z tego, że jest bardzo taki mrukliwy, no jest taki, nie lubi mówić, komunikuje się dość szybko, prosto, konkretnie. I zawsze myślę sobie, że oni się odnajdowali właśnie w tej twórczości, że tam był ten element takiego, takiej bliskości między słowem a dźwiękiem, gdzieś znajdowali sobie jakąś taką przestrzeń, w której mogli wypowiedzieć się do końca.
Gdzie na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to są kompletnie dwa różne światy.
Tak, dokładnie, ja jednak jak bliskie.
Wróćmy jeszcze do ciebie. Jesteś absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, ale także mistrzowskich podyplomowych studiów wokalnych we Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Oprócz tego koncertowałaś po całej Europie. To były polskie piosenki, z którymi jeździłaś?
Nie,
to
był jeszcze czas, w którym śpiewałam muzykę klasyczną, więc
jak się przechodzi z klasyki rzeczy właśnie na estradę i do tych piosenek takich rozrywkowych, powiedzmy.
Ja nie wiem, czy mój przykład to jest taki generalny przykład. Ja myślę, że ja po prostu od zawsze byłam w piosence, bo to też trzeba powiedzieć, jeżeli o tym rozmawiamy, że ja na studiach zostałam zauważona przez takiego łódzkiego kompozytora, który się nazywał Piotr Hertel. On napisał między innymi piosenkę Do misia uszatka i słynną piosenkę Parasolki, którą śpiewała pani Maria Koterbska. I Piotr mnie wyciągnął właśnie na takie doświadczenia z piosenką. Ja z nim śpiewałam koncerty, nawet nagrywaliśmy dla telewizji. I on zawsze uważał, że to jest bardzo ciekawe, że ja też potrafię się w tych rejonach poruszać i namawiał mnie do eksplorowania. Zresztą no, też był takim fantastycznym profesorem dla mnie, dlatego że spotykał się ze mną, spędzaliśmy godziny na próbowaniu, interpretacji, dobieraniu tonacji. Bardzo wiele mnie nauczył. Właściwie wszystko, co wiem o piosence, to w pewnym sensie mogę powiedzieć, zawdzięczam właśnie Piotrowi. Ale to był mój drugi rok studiów. Ja potem popędziłam dalej w te klasyczne rzeczy. Wyjechałam, śpiewałam Mozarta i klasycznych kompozytorów, różnego rodzaju recitale, kameralistyki wokalnej. No a potem już gdzieś to mi się znudziło, powiem
ale
szczerze.
Ale nie okopałaś się w tej klasyce.
Ja nadal w niej jestem w pewnym sensie, bo ja kocham, właśnie najbardziej kocham kameralistykę wokalną. Wbrew pozorom to wszystko, co jest operowe i co jest takie bardzo mocne, nie do końca jest moje, ale wszystko to, co jest bliskie, czyli właśnie fortepian i głos, to było zawsze moja przestrzeń.
Twoje takie środowisko naturalne, w którym się czujesz najlepiej.
To jest bardzo podobne do piosenki tak naprawdę, dlatego że tam też jest dobry tekst zawsze. Zawsze to są poeci, bo tak jak się popatrzę na Brahmsa czy Schuberta, to są zawsze fantastyczne teksty, największe teksty największych poetów. W Polsce też, no jak się patrzy na pieśni Karłowicza, Lutosławskiego. To wszystko są naprawdę piękne rzeczy, o których szeroka publiczność może mało wie. Trochę szkoda, no bo też już ten czas minął na tego rodzaju lansowanie takiej właśnie muzyki. Ale przejście do piosenki, zwłaszcza do piosenki z tekstem, no bo ja taką głównie uprawiam, było jakąś naturalną formą dla mnie.
Nigdy nie myślałaś o tym, żeby zostać piosenkarką stricte popową?
Nie, myślę, że to zupełnie mnie nie interesuje. Myślę, że zawsze, wiesz, ja w tej chwili na przykład nagrałam taką nową piosenkę, ona za chwilę się ukaże na rynku z Mateuszem Krautwurstem, który specjalnie dla mnie tę piosenkę napisał, zaśpiewał ze mną Bartek Grzanek, śpiewają tam ze mną też w chórze moi studenci. Będę dużo o tym mówić, może będzie szansa, żeby jeszcze z tym do was wrócić. No i tam właśnie eksperymentuję. Ja kocham w muzyce to, że nie muszę się ograniczać. To jest to coś, co daje sztuka. I nie zamierzam z tego rezygnować. Wydaje mi się, że ja w każdej chwili mogę sobie sięgnąć do Chopina, czy do Brahmsa, czy właśnie do jakiejś twórczości stricte klasycznej, a potem przejść do piosenki, a potem może do lżejszej piosenki. I lubię sobie próbować różnych rzeczy. To zawsze sobie myślę, że wokalista jest trochę tak jak aktor, potrzebuje zaznać różnych stylów, żeby być w pełni komunikatywnym później.
Wspomniałaś o studentach, którzy śpiewają w chórze, bo jesteś panią doktor, jesteś wykładowczynią. Wiesz, śpiewanie to jest jedna rzecz, a uczenie tego śpiewu i uczenie świadomości głosu jest trudne?
Uczenie jest wymagające, tak. I mało tego, w uczeniu człowiek sam się uczy cały czas. Co myślę, że jest w ogóle taką rzeczą, która mnie najbardziej pasjonuje, dlatego że tutaj zdradzę państwu taki sekret, ale ja nadal jestem studentką jeszcze. Jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego właśnie. Właśnie piszę pracę, żeby skończyć studia menedżerskie. Ja mam taki zew w sobie, że wydaje mi się, że człowiek nigdy nie powinien ustać w rozwoju, że to jest to coś, że jak się zatrzymam w tym, to znaczy, że godzę się na jakiś rodzaj pasywności, a w życiu wydaje mi się, że należy być aktywnym i staram się też tym dzielić ze studentami, że ja się bardzo dużo od nich uczę też, naprawdę. Dużo się uczę o sobie, ale dużo się też uczę o tym, jak pracować z innymi ludźmi, co to znaczy dobre śpiewanie, co to znaczy tak zwane fizjologiczne śpiewanie, czyli takie, w którym my rozumiemy dokładnie, co ten człowiek, który śpiewa, ma na myśli, a jednocześnie mamy przyjemność z tego. Czyli ten ktoś jeszcze posiada jakiś rodzaj techniki, potrafi robić trudne rzeczy, a my nawet nie wiemy, że on robi te trudne rzeczy. Zawsze mówię studentom, że najpiękniej jest wtedy, kiedy ludzie myślą, że ty nic trudnego nie robisz. Że to jest takie proste, że każdy może to zrobić.
Że
to
jest mistrzostwo wtedy. Każdy z siebie ten piękny dźwięk może wydobyć.
Tak.
A masz takie przykłady brylantów, które tak oszlifowałaś w trakcie nauki, że po tych latach na przykład miały inny głos, albo już kompletnie inaczej wydobywały z siebie dźwięki?
Mam takich studentów cały czas. Miałam takiego studenta w szkole filmowej, z którym współpracowałam przy spektaklu dyplomowym, który jak do mnie przyszedł, powiedział, że powiedziano mu przez 4 lata studiów, że on nie potrafi śpiewać i lepiej, żeby nie śpiewał. A ja usilnie próbowałam mu powiedzieć, że jednak to jest nieprawda i że każdy może śpiewać. Naprawdę w to wierzę.
Ale to jest prawda, że każdego można nauczyć?
Ja naprawdę wierzę w to. Chyba, że ktoś ma już tak zniekształconą możliwość słuchania i odbierania siebie, że nie jesteśmy w stanie tam dotrzeć. Choć też bym ryzykowała powiedzenie, że śpiewanie tak naprawdę jest umiejętnością przepuszczenia emocji przez swoje ciało. To jest tylko tyle i aż tyle. Na przestrzeni życia my naprawdę jesteśmy dość mocno ograniczani z różnych stron. Przez domy rodzinne, przez nauczycieli, czasem krytykowani, czasem nie potrafimy sobie z czymś poradzić, bo nasza wrażliwość jest tak ogromna. I jeszcze tego nie wiemy, że coś stanowi dla nas ogromne wyzwanie i się blokujemy emocjonalnie. Gdzieś w którymś miejscu w ciele jest tak zwana blokada. Przy dobrym trenerze głosu te blokady się po prostu rozbraja. To się dzieje trochę samo, dlatego kto bierze udział w tym procesie, no ale my to robimy świadomie. Świadomie rozluźniamy pewne elementy, zwłaszcza ciała, dlatego że z głosem się pracuje głównie poprzez ciało. No ale wracając do tego studenta, na koniec zaśpiewał piosenkę tytułową do filmu, który kręcili również na dyplom. I zresztą państwo znają Piotr Pacek, można go zobaczyć w serialowych dokonaniach i w polskim filmie. W kilku rzeczach go ostatnio widziałam.
I zapewniamy, że potrafi śpiewać.
I potrafi śpiewać, tak. Nie jest tak, że zupełnie nie śpiewa, bo z takim prawie, że przekonaniem wychodził ze szkoły. Natomiast teraz mam bardzo zdolne dziecko. To jest moja prywatna uczennica, która ma 15 lat, Wiktoria Gierulska, a która naprawdę jest diamentem, jakiego chyba jeszcze nie miałam w swoim życiu. Bardzo jestem ciekawa, co z tego będzie dalej. Przygotowujemy się do różnych wyzwań, które teraz przed nią stoją. Mam nadzieję, że państwo usłyszą o niej niedługo.
Niechęć do śpiewania albo doskonalenia, czy szlifowania tego śpiewu, to jest u nas w głowie?
To jest wszystko w psychice, tak, bo jeżeli my siebie nie akceptujemy na jakimś poziomie, śpiewanie jest w ogóle o kochaniu, zawsze lubię to mówić, o kochaniu, o akceptowaniu samego siebie.
O kochaniu świata też?
O kochaniu świata
właśnie
też.
Właśnie stoimy w tej kuchni przywołanej przez ciebie, mieszamy sobie w garnkach i śpiewamy, to jest też
tak,
o kochaniu świata?
Ja pamiętam, wiesz, jak byłam pierwszy raz w Hiszpanii w swoim życiu i zobaczyłam ludzi, którzy chodzą po ulicach i śpiewają, czy we Włoszech. No to dla nas, ja jestem jednak dzieckiem jeszcze socrealizmu. Urodziłam się w 76 roku, w przyszłym roku kończę 50 lat. Pamiętam tę rzeczywistość szarą. To dla nas, dzieci tamtego czasu, no to był szok tak naprawdę. Mimo, że u mnie w domu te rzeczy w takiej atmosferze zamkniętej, czyli w tej najbliższej, rodzinnej, były naturalną rzeczą, ale na ulicach się czegoś takiego nie robiło, takiej
nawet
ekspresji.
Dzisiaj byś zobaczyła nawet dzisiaj na ulicy, tego nie ma, bo
nie mamy tej ekspresji, prawda? Ale ten pewien rodzaj takiego przepływu, który przez nas może przechodzić, czyli radości, smutku, naprawdę to jest zbawienne. Zresztą no, są takie również techniki terapeutyczne, polegające na tym, że uwalniamy swój głos. Ja w pewnym sensie też w ten sposób pracuję, ale wracając do samego śpiewania, jeszcze bardzo ważną rzeczą jest artykulacja. To jest to, co powiedziałyśmy sobie na samym początku. I tutaj jest chyba najwięcej kłopotów w tej chwili, bo ja nawet patrząc na współczesnych wokalistów, czasami naprawdę nie mogę sobie tego wyobrazić, jak to jest możliwe, że na rynku istnieją ludzie, którzy nie potrafią wysłowić się w języku polskim do końca. No ale to są już prawidła rynkowe, które się dzieją, które są poza nami, poza ludźmi, którzy może coś na ten temat wiedzą, mogliby cokolwiek doradzić, ale to się nie dzieje, dlatego że, no jak wiadomo, tak zwana piosenka w tak zwanym show biznesie wykreowana przez producentów, to są już zupełnie inne rejony.
Masz takie wrażenie, że teraz dzieci, młodzież w ich szkołach czy w ich domach nie przykłada się takiej wagi do tego czystego mówienia?
Tak. Zdecydowanie tak. Ja to widzę nawet wśród studentów, którzy dostają się na wydziały wykonawcze. I nie tylko na wykonawcze śpiewacze, również na wykonawcze aktorskie nawet. Tam też jest kłopot z mówieniem. Jest bardzo duży kłopot z mówieniem. Mimo, że mamy coraz więcej logopedów, to bardzo często jest też tak, że sami ci logopedzi dość niepoprawnie mówią. I tutaj to jest taki apel mój do państwa, dlatego że czasem się zdarza, zresztą ja sama też byłam w takim przypadku z moim młodszym dzieckiem, że idzie się od logopedy do logopedy i nie dostaje się pomocy. I myśli się, człowiek sobie się zaczyna zastanawiać, no chyba coś z tym moim dzieckiem jest nie tak. Ale to jest nieprawda, drodzy państwo. Specjalista prawdziwy naprawdę potrafi znaleźć sposób. Moje dziecko, kiedy trafiło do specjalisty, w ciągu pół roku uporządkowało wszystko. Tylnojęzykowe, przedniojęzykowe, R-kę. Miał wtedy 6 lat, kiedy podjęliśmy się takiej mocnej terapii logopedycznej. Jest to możliwe. Naprawdę, to nie są rzeczy, które są niemożliwe, tylko naprawdę musi być to specjalista.
Przeszłyśmy od śpiewania do mówienia i właśnie tego mówienia też uczysz. I to nie studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z estradą czy z występami na scenie, ale uczysz wystąpień publicznych.
Tak, to prawda. To się zaczęło w pandemii, dlatego że, no wiadomo, nie mogliśmy wtedy występować. Mnie się zamknęły wszystkie możliwości koncertowania, a ja głównie przez ostatnie lata z tego żyłam. Więc szukałam z moim managementem jakichś dróg, w których mogłabym się równolegle rozwijać. No i padło na to i sprawia mi to ogromną frajdę, naprawdę radość, bo czasami mam takie grupy, że naprawdę nie spodziewałabym się przez wyobrazić, że czasem nawet prowadzę takie szkolenia dla komorników.
Oni
też muszą być przekonywujący, tak. I okazuje się, że to są też ludzie, którzy no, mają wiele dylematów. To wcale nie jest takie proste, nam się wydaje. Wiadomo, no, z takiego czystego systemu my ich nie lubimy, no, ale ktoś tę pracę też musi wykonywać, jak każdą inną. Bardzo lubię to robić, lubię ludziom pomagać i lubię też ludzi otwierać na tę sytuację, bo to jest znowu o tym samym. Bojaźń przed wyjściem przed innych ludzi i powiedzeniem czegoś albo zaprezentowaniem jakiegoś wykładu, bojaźń przed tym, że ludzie na mnie patrzą, to uczucie, że głos jest obok mnie, a nie ja jestem moim głosem. Na pewno państwo to znają, jak ja o tym mówię. Często jak daję mikrofon do ręki takim osobom, to się okazuje, że one się boją swojego własnego głosu, że mają z tym kłopot.
No, a tym bardziej, że przez mikrofon on brzmi trochę
inaczej.
On
jest jeszcze wtedy tak zmieniony. No to już jest jakby kolejny etap, prawda? Tego zbliżania naszego mówienia, czyli słyszenia siebie w środku i słyszenia siebie z zewnątrz, bo nasze wyobrażenie na temat naszego głosu, jeżeli nigdy nie usłyszeliśmy go przetworzonego, jest zupełnie inne z tak zwanego środka, bo słyszymy siebie słuchem wewnętrznym, który jest zupełnie inny. Co innego w nas rezonuje, kiedy siebie słyszymy. No to są takie zagwozdki, które są fascynujące, tym bardziej, że każdy jest indywidualnym przypadkiem.
I potrafisz dojść do tego efektu, że wychodzi na scenę, czy na wykład, na mównicę ktoś, po kim nigdy w życiu nikt z publiczności nie powiedziałby, że przed chwilą miał jakiś problem.
No tak, no myślę, że to jest pierwszeństwo w ogóle w mojej pracy, dlatego że, tak jak powiedziałam ci na początku, ja głównie pracuję z ciałem. Z tego się wszystko zaczyna. Dopóki my nie zapanujemy nad ciałem, to nie możemy też zapanować nad swobodnym oddechem. A swobodny oddech to jest taki oddech, w którym ta przepona cały czas powoduje, że my mówimy stabilnie. To znaczy, jak głos się łamie, to znaczy, że oddychamy bardzo płytko albo tylko szczytowo, a przepona nie pracuje efektywnie, bo ona zawsze pracuje. Ja lubię ten mit zawsze też obalać, bo się mówi, nie oddycha pani przeponowo. Wszyscy oddychamy przeponowo, tylko bardzo często ludzie oddychają za płytko. Więc ze mną to jest trochę tak jak z trenerem fitnessu, śmieję się. Trzeba przyjść w dresie, czasem trzeba się położyć na podłodze, trochę trzeba się pogimnastykować, dlatego że mózg sobie musi przypomnieć, że ma różne części ciała, które są aktywne w trakcie śpiewania. Bo na przykład powiedziałaś, że przeszliśmy ze śpiewania do mówienia. Ja zawsze mówię, że śpiewanie jest przedłużeniem mowy, nie jest niczym innym. To jest ciągle ten sam aparat, tylko w innym stopniu używamy tego aparatu i własnego ciała, ale to jesteśmy ciągle my. I w tym głosie śpiewanym też powinniśmy być my z głosu mówionego. Tam powinna być ta część głosu mówionego. Wtedy się nie męczymy. Wtedy śpiewamy naturalnie.
Kiedy wpadłaś na to, żeby oprócz tego, że jesteś takim totalnym praktykiem, pójść jeszcze w tę stronę teoretyczną i napisać doktorat?
To zawsze mnie fascynowało. Ja lubię uczyć. Bardzo kocham być w uczelni. Lubię te środowiska akademickie, w którym się dyskutuje nad różnymi zagadnieniami. Szuka się nowych rozwiązań. Jest takiego pewnego rodzaju ferment. Myślę, że to jest po prostu w mojej naturze. Ja doktorat napisałam, też już zaraz będzie 10 lat. Broniłam się w 2017 roku, ale zaczęłam pisać 10 lat temu i to się tak zaczęło właśnie od takich rozmów. Na przykład jedną z pierwszych rozmów, jakie odbyłam, to była rozmowa ze Zbyszkiem Zamachowskim, ponieważ pisałam na temat piosenki aktorskiej i na temat indywidualnej wrażliwości, a ze Zbyszkiem wtedy się po raz pierwszy poznaliśmy i to nasze pierwsze spotkanie zaowocowało tym, że no dzisiaj jest moim wspaniałym kolegą ze sceny i mamy wspólny projekt. Zresztą nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy, że czas znowu gdzieś zaśpiewać, więc proszę się spodziewać, że będziemy pracować nad tym. Ale wracając do tego doktoratu, to myślę, że to jest absolutnie naturalna rzecz, jeżeli się chce zostać przede wszystkim w uczelni. Ja teraz myślę bardzo intensywnie nad habilitacją. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ona się już też spełni. No bo tak jak mówię, no cały czas trzeba pamiętać o tym, że rozwój jest rzeczą naprawdę bardzo ważną w naszym życiu, że to nie może być tak, że my coś osiągniemy, a potem już się nic nie dzieje, bo umieramy wtedy w środku.
Czyli docelowo kiedyś, jak się spotkamy, to będziesz już panią profesor od śpiewu?
No jeśli życie pozwoli, to mam nadzieję, że tak. Skromnie do tego podchodzę, bo to ja zawsze mówię, że to naprawdę, to się robi trochę tak jak dla sportu, dlatego że tytuły nic nie znaczą, na scenie zwłaszcza. My zawsze sobie mówimy między kolegami, którzy też mają jakieś tytuły, że tytuły nie występują na scenie. Czasami ludzie mają tytuły, a na scenie niewiele nam potrafią pokazać, więc to zupełnie nie o to chodzi. To jest dodatkowa moja aktywność, którą uprawiam, takie miejsce też, w którym ja się dobrze czuję i chciałabym się tam rozwijać. Wydaje mi się, że jak człowiek coś potrafi robić, to dobrze, żeby w którymś momencie zaczął to przekazywać również dalej, no bo wtedy się spełniamy w tej takiej społecznej funkcji, prawda? Że tworzymy jakieś takie tak zwane pierścienie, możemy coś podać dalej. I też mówię często o tym do studentów, że dobrze przejść przez tą edukację, a potem przez ten moment własnego śpiewania, a potem pomyśleć o tym, że jak się już coś potrafi robić, naprawdę ze sceny, praktycznie, jest się w tym parę lat, to dobrze przekazywać to dalej, bo wtedy mamy te szanse, że może coś się zachowa wartościowego.
Chciałam ci się spytać jeszcze o te koncerty twoje z orkiestrami filharmonicznymi. Tak. To musi być strasznie trudne.
To jest, ja uwielbiam to. Dla mnie to jest najłatwiejsze z tego wszystkiego.
Naprawdę?
Naprawdę. Jest to taki element, który kocham i gdybym mogła państwu przez mikrofon powiedzieć, jakie to jest wspaniałe uczucie, to jestem przekonana, że każdy z państwa chciałby stanąć w takim miejscu. Bo ma się za sobą te 60-70 osób.
Tłum tam
tłum,
jest.
Tłum, które chcą dokładnie tego samego, co ty, żeby się udało. Zawsze to jest takie ciekawe, bo my jak gramy koncert symfoniczny, to zazwyczaj przed koncertem symfonicznym ja mam dwie próby z orkiestrą. Czyli oni jeszcze wcześniej, zanim ja się pojawiam, rozczytują z dyrygentem utwór, bo to jest, muszą państwo wiedzieć, że w orkiestrach zawodowych to nie jest tak, że oni ćwiczą miesiącami i grają koncert. Nie, oni co tydzień grają inny repertuar, więc tak naprawdę od wtorku zazwyczaj, we wtorek rozczytują nuty, w środę powtarzają, w czwartek jest przejście całości, w piątek rano się gra już generalnie i wieczorem się gra koncert. Tak to wygląda, więc to są wszystko muzycy, no ciągle aktywni, czytający i zawsze ten moment moment, kiedy przychodzę w czwartek, no to oni się tam jeszcze gubią, różne rzeczy się wydarzają, wiadomo, przerywamy, dopracowujemy z dyrygentem to, co chcielibyśmy uzyskać, a potem w piątek przychodzimy i nagle stwarza się świat. I to jest niesamowite. Dzieje się magia. A potem na koncercie już jest w ogóle maksymalna mobilizacja, bo na całe szczęście tak się te orkiestry, z którymi ja zazwyczaj śpiewam, one mnie już dosyć dobrze znają i są zawsze no, niesłychanie przychylne. I naprawdę dają z siebie 120% albo i 150%. I to jest, jeżeli ktoś mnie słucha dzisiaj z tych ludzi, to serdecznie was wszystkich pozdrawiam.
Powiedz mi, jaka jest twoja supermoc?
Bycie w kontakcie ze sobą.
Kiedy to odkryłaś?
Myślę, że koło 35 roku życia taki miałam chyba ten moment, kiedy odkryłam, że tak naprawdę jeżeli ja w sobie jestem poukładana, to wszystko to, co jest na zewnątrz mnie, też znajduje swoją drogę. Że to nie jest odwrotnie, że cały czas to mówię to też swoim dzieciom, że ta praca taka u podstaw, najprostsza, jest najważniejsza. I że my nigdy nie jesteśmy z niej zwolnieni. Naprawdę. I to się nigdy nie kończy. My jesteśmy uczniakami do końca życia. My się ciągle tego życia uczymy i myślę, że to jest najpiękniejsze, że jest nam to dane. Że my ciągle jesteśmy w procesie. Życzę nam, żeby jak najdłużej trwało każdemu z państwa. Umiejętność odkrycia tego, ale też jakby ciągle przypominania sobie tego, bo umówmy się, no my jesteśmy takimi stworzeniami, które szybko chcą szukać komfortu. To jest zapisane w nas. Z jednej strony oczywiście mamy ten cały system obrony i walcz i uciekaj, ale my chcemy spokoju wszyscy. Ja też chcę spokoju. A z drugiej strony, żeby ten jakiś spokój zachować, to musimy ciągle wykonywać jakiś wysiłek. To jest taki paradoks w nas okrutny. Ale myślę, że w dzisiejszym świecie trzeba sobie o tym mówić. Dlatego, że poszliśmy w jakąś taką niebezpieczną stronę, w której media społecznościowe wykreowały świat i młodzi mogą myśleć, że to wszystko jest takie proste i łatwe i można poudawać. Zresztą, no, co tu dużo mówić, no, w życiu takim społecznym w tej chwili na terenie naszego kraju, my też to widzimy cały czas, że można sobie poudawać i powiedzieć cokolwiek na swój temat, ale w życiu tak naprawdę zawsze sobie myślę, że życie jest sprawiedliwe, że jest jakiś rodzaj takiego prawa, czyli ta wielka triada platonowska, dobro, prawda i piękno. I że to powinno nami cały czas powodować, że jeżeli tym się posługujemy w życiu, to mamy szansę, że to życie będzie pełne, spełnione. No bo ja zawsze mówię, że co z tego, że jest pięknie na zewnątrz, jak słabo w środku. Ile znamy takich przykładów ludzi, którzy nawet osiągnęli wielkie kariery, a potem zupełnie się załamują. No, jedną z największych takich moich idolek to jest Whitney Houston, którą jak patrzę się na nią, kiedy była młodą dziewczyną, jak śpiewała, no to właściwie nie można sobie wyobrazić niczego piękniejszego.
I wydawałoby się, najszczęśliwszą kobietą
na świecie. Że wszystko w życiu ma, a jednak ta wewnętrzna strona była nieprzepracowana, no i stało się to, co się stało. To nie po to, żeby państwa tutaj teraz pouczać, ale tak jak już mam taką okazję, żeby powiedzieć coś w eter, to chciałabym, żeby to było coś takiego, co zostanie z państwem, bo naprawdę my się karmimy takimi pseudoprawdami ostatnio. A ja uważam, że nie ma w życiu niczego, co nie wymaga wartościowego, co nie wymaga wysiłku. I że czym szybciej sobie to uświadomimy i nauczymy tego naszych dzieci, tym będziemy mieli lepszy świat wokół po prostu.
Izabela Połońska, supermocna od głosu.
Bardzo dziękuję.
Jesteś takim magikiem od głosu, można powiedzieć. Potrafisz widzieć też, słyszeć, no i potrafisz go zmienić.
Aniu, bardzo mi się to podoba, dziękuję. To
mi się
przyjmuję jako ogromny komplement.
Dziękuję państwu za to, że byli państwo z nami, no i do usłyszenia.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.